Jacek Butlewski, witam Państwa. Ze mną Paweł Cieliczko, Fundacja Kochania Poznania. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Rozmawiamy dosłownie kilka dni przed kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. To była wspólna sprawa. To nie był tylko wysiłek warszawiaków, ale właściwie wszystkich Polaków.
Tak, to jest takie piękne zdanie, które wypowiedziała pani Zofia Grodecka, która właśnie mówiła, że powstanie warszawskim było z nazwy, a tak naprawdę było powstaniem narodowym, wpisującym się w ten długi ciąg polskich powstań narodowych, 150-letni od powstania kościuszkowskiego aż po właśnie warszawskie. A dlatego, że w Warszawie walczyli Polacy ze wszystkich stron Polski. Od dalekich kresów wschodnich aż po najdalsze kresy zachodnie. A szczególne miejsce i szczególną rolę w tym powstaniu odegrali właśnie poznaniacy i wielkopolanie, którzy obok rodowitych warszawiaków stanowili największą grupę osób walczących, biorących udział w powstaniu i ratujących powstańców, bo o tym trzeba powiedzieć, że bardzo wielu wielkopolan i wielkopolanek pracowało, działało w służbach medycznych.
Trafili do Warszawy na początku II wojny światowej, tuż po wrześniu.
Tak, na samym początku, ponieważ my zapominamy o tym, że okupacja najtragiczniejsza była właśnie w Wielkopolsce. Filmy, książki opowiadają nam o okupacji w Generalnej Guberni w Warszawie, natomiast to było zupełnie nieporównywalne z tym, co się zdarzyło w Wielkopolsce. Setki tysięcy Wielkopolan uciekały, czy przenosiły się, czy były wysiedlane z Wielkopolski do Generalnej Guberni, natomiast nie stwierdzono chyba ani jednego przypadku drogi w drugą stronę. Także Wielkopolska nie nadawała się do życia dla Polaków, zwłaszcza dla polskiej inteligencji, dla polskich elit, które były tutaj po prostu mordowane. Natomiast Generalna Gubernia dla Wielkopolan to było miejsce, gdzie byli w stanie funkcjonować i żyć. No i ci Wielkopolanie nie mieli możliwości walczyć z Niemcami na swoim terenie, więc porwali za broń, walczyli tam, gdzie mogli, a tym miejscem, gdzie mogli, była Warszawa.
Pytanie, co robili na tych barykadach? Jaka była ta wielkopolska barykada wtedy w roku 1944? Niektórzy działali w inny sposób. To były na przykład kobiety, które pomagały gdzieś na zapleczu.
Jeżeli mówimy o kobietach, to tutaj kobiety zarówno walczyły, jak i wspomagały powstańców. Oczywiście my mamy obraz sanitariuszek i tutaj mamy niezwykłe opowieści o bohaterskich, zaangażowanych sanitariuszkach, które oddawały życie, które wcześniej przechodziły kursy medyczne i tutaj działały. Mieliśmy setki łączniczek, które pochodziły z Wielkopolski i tutaj przynosiły pocztę polową, bo pamiętać trzeba, że to właśnie wielkopolscy harcmistrze stworzyli szare szeregi i oni stworzyli harcerską pocztę polową, która była jakimś zupełnym fenomenem w skali światowej. Także wielkopolanki walczyły na barykadach. No tutaj mamy taki przykład przywołanej właśnie już Zofii Grodeckiej, pseudonim Biała Ewa, która chciała walczyć, co było bardzo trudne wówczas, bo musiała brać udział w kursach strzeleckich razem z mężczyznami. Wtedy na przykład kobiety nie chodziły w spodniach, więc tam jej opowieść o tym, jak ona się przygotowywała do powstania, było to kilkakrotnie trudniejsze niż dla mężczyzn, ale ona chciała do Niemców strzelać. Ona nie chciała tylko być w tych oddziałach zapleczowych, a Zofia Grodecka, właśnie to też wtedy to nie była Zofia Grodecka, tylko Zofia Wrtel-Wierczyńska, córka profesora Wrtela-Wierczyńskiego, wybitnego naszego leksykografa, który właśnie z Poznania przeniósł się do Warszawy, do Biblioteki Narodowej. Ta dziewczyna miała niezwykłą historię, ponieważ gdy zeszła z barykady, została postrzelona, kula przeszła jej przez głowę, była cała zalana krwią, wydawało się, że nie może tego przeżyć, ale uratowano ją i tam była właśnie taka scena bardzo znamienna, gdy ona już leżała na tym stole operacyjnym, zupełnie wydawało się, że nieprzytomna i lekarz zarządził, żeby ogolić jej głowę i ona wtedy nagle się zerwała i powiedziała, że absolutnie się nie zgadza, bo ogolenie głowy było wtedy symbolem zdrady, kolaboracji i ona nawet już będąc na skraju śmierci, dla niej ten patriotyzm, te uczucia były tak ważne, że nie zgadzała się, żeby ją naznaczyć w taki sposób.
W internecie w kilku właściwie miejscach funkcjonuje ta liczba 800 uczestników zrywu z Wielkopolski, ale wiem, że ta liczba chyba cały czas rośnie, prawda? Bo te badania trwają.
Ta liczba jest bardzo zaniżona, ponieważ przez kilkadziesiąt lat nikt się nie zajmował wątkiem Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim. W tej tej chwili już Muzeum Powstania Warszawskiego wylicza, że jest około 1300 Wielkopolan powstańców warszawskich. Natomiast IPN Poznański, który też zaczął takie badania, szacuje to na kilka tysięcy osób. Niektórzy mówią, że nawet ta liczba może przekroczyć 10 tysięcy osób, bo Wielkopolanie stanowili być może nawet kilkanaście do 20% uczestników Powstania Warszawskiego, także byli tam grupą niezwykle aktywną i też zajmującą niezwykle istotne stanowiska. No tutaj na przykład warto przywołać postać zupełnie niezwykłą, bo gdy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to w sposób taki nieunikniony przychodzą na myśl dwa takie bataliony, batalion Zośka i batalion Parasol. A mało kto zdaje sobie sprawę, że batalion Parasol stworzył właśnie chłopak z Witkowa, który potem uczył się w Gnieźnie, studiował w Poznaniu, Adam Borys, który był człowiekiem absolutnie niezwykłym i był takim przywódcą totalnym dla tych chłopaków, bo on jakby wycofał się z wojskami polskimi i trafił do Wielkiej Brytanii. Został zakwalifikowany na kurs dla spadochroniarzy i jako cichociemny przybył do Polski i tutaj zorganizował taki batalion specjalny Kedywu, który zajmował się likwidacją najgorszych tutaj, najbardziej brutalnych Niemców, a także polskich kolaborantów. To był Agat i ta grupa Agat właśnie, ta jego grupa specjalna przekształcona została w batalion Parasol, a on był jego dowódcą i dla tych chłopaków i dziewcząt z tego batalionu był to takim absolutnym autorytetem i on to stworzył i on potem po wojnie też się nimi opiekował, dbał o to, o zapisanie pamięci, o tym, zbierał ich wspomnienia, więc postać zupełnie niezwykła, a całkowicie prawie zapomniana, a byłby naprawdę doskonałym bohaterem filmu, serialu sensacyjnego, aż zdziwienie mnie bierze, że Netflix jeszcze się tą postacią nie zainteresował.
No, trzymamy kciuki, bo takich historii dla Netflixa wspomnianego przez ciebie jest więcej, ale to liczenie powstańców warszawskich pochodzących z Wielkopolski czy z Poznania jest chyba coraz trudniejsze teraz, bo już nawet dzieci, wnukowie tych powstańców, jeśli przeżyli wojnę, sami powstańcy mogą już nie żyć.
Tak, to też jest pytanie zawsze o to, kogo my traktujemy jako powstańca warszawskiego, bo tutaj Muzeum Powstania przyjęło taką bardzo rygorystyczną zasadę, że to są osoby, które były zaprzysiężone jako żołnierze Armii Krajowej. Nam, bo my jako Fundacja Kochania Poznania też taką bazę prowadzimy i my przyjęliśmy dużo liberalniejsze założenia, bo uważamy, że na przykład dr Granatowicz, który nie był zaprzysiężony w konspiracji, ale on dla tej konspiracji położył gigantyczne zupełnie zasługi, bo on prowadził szpital Omega, który znajdował się przy Alejach Jerozolimskich i na przykład w tym szpitalu Omega wspierał, ratował, pomagał wielokrotnie tym naszym grupom dywersyjnym.
O lekarzach powiemy za kilka minut, bo można powiedzieć, że Wielkopolanie mieli taki mocny lekarski wkład w powstanie warszawskie, ale mówiłeś o tym, że Fundacja Kochania Poznania jest bardziej liberalna w tym zbiorze, ale można jeszcze bardziej to poszerzyć do takiego zbioru ludzi, którzy byli po prostu wtedy w Warszawie.
To już by w ogóle ta grupa była gigantyczna, bo tutaj znowu.
Czyli dostawcy jedzenia jacyś.
W tym momencie już idziemy w dziesiątki tysięcy osób, bo taka była skala tej emigracji warszawskiej, jak to opisywał profesor Serwański. I on właśnie, wydając te książki po wojnie swoje o konspiracji wielkopolskiej i zaangażowaniu, to właśnie nazywał to emigracją poznańską i pisał o tym, że po wojnie dla wszystkich w Warszawie było oczywiste, że ten wkład poznaniaków i Wielkopolan był gigantyczny. Potem jakoś o tym zapomniano, nikt o tą pamięć nie dbał i stąd dzisiaj my to na nowo przypominamy i na nowo odszukujemy te postaci, a te postaci się pojawiają. Niektóre w sposób zupełnie nieoczekiwany. Tutaj tylko powiem o jednym przykładzie, kiedy myśmy tutaj rozkolportowali tą informację o tym, że poszukujemy wspomnień powstańców warszawskich pochodzących z Wielkopolski. Tutaj przy pomocy Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo zgłosiła się dziewczyna, która przekazała nam pamiętnik swojej babci, która była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim i tam opisuje ten cały swój szlak bojowy. Niezwykłe, zupełnie fantastyczne wspomnienie. Jadwiga Wilczkiewicz-Laurans, pseudonim Giga, stała się bohaterką jednego z naszych tutaj tych wyjazdów na Wielkopolską Barykadę, ale ta dziewczyna, która nam to przekazała, ta wnuczka, kilka tygodni później zmarła na COVID, więc to jest też właśnie ta niesamowita rzecz, że gdyby nie przeczytała tego naszego ogłoszenia, to ta pamięć o tej osobie i o jej niezwykłej historii by zupełnie zaginęła. Więc dlatego ja też do wszystkich z tego miejsca apeluję, że jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia, jakieś dokumenty, to prosimy się kontaktować przede wszystkim z IPN-em, bo on jest do tego stworzony, ale może też z naszą fundacją, to my pomożemy, żeby tą pamięć zachowywać, bo pewne rzeczy zginą w sposób już niemożliwy do naprawienia.
Apeluje Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania. Wrócimy do rozmowy za chwilę. No i obiecaliśmy Państwu, że opowiemy o lekarzach, o medykach, którzy wtedy, w tamtym czasie byli w Warszawie, choć niekoniecznie, a w każdym razie nie wszyscy chwytali za broń w czasie powstania warszawskiego, ale te nazwiska są naprawdę znakomite.
No tutaj mamy naprawdę plejadę absolutnie niezwykłych i genialnych lekarzy. Wspomnieć wypada choćby o postaci, którą zna każdy poznaniak, no to jest profesor Wiktor Dega, który wtedy pracował w takim niewielkim szpitaliku Sano. Tam właśnie operował, ratował tych rannych przez te wszystkie powstańcze dni. I co jest na przykład ciekawe, bo to jest w ogóle też opowieść o tym, jak się przeżywało to powstanie, jak się pamięta powstanie. Na przykład profesor Dega, który napisał obszerne pamiętniki, urywa swoje wspomnienia na tym, gdy wybucha powstanie. On nie pisze o tym czasie. I ten czas przemilcza. I zastanawiałem się i szukałem odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak uczynił. I wydaje mi się, że udało mi się znaleźć tą odpowiedź takimi różnymi wędrując ścieżkami. Mianowicie wtedy, kiedy on jako lekarz ratował tutaj rannych, jego żona była z jego małymi dziećmi, a jego żona pochodziła z rodziny Żelewskich. Jej kuzynem, takim najbliższym, był generał Bach Żalewski, który likwidował powstanie warszawskie. I o tym wiedziano, że, bo jednak te rodziny wielkopolskie miały takie różne powiązania, koneksje i na przykład gdy ona stała w kolejce po chleb czy po wodę, to ją z tej kolejki wypraszano, stwierdzając, że poszła do kuzyna, więc dlatego myślę, że dla profesora Degi to powstanie warszawskie było szczególnie traumatycznym wspomnieniem, ale też ono pokazuje, jak skomplikowane były te losy Wielkopolan walczących czy biorących udział wówczas w powstaniu.
Wiktor Dega umiera w roku 1995, przeżył II wojnę światową, był zapamiętany jako lekarz ortopeda, legendarna wręcz postać. Jeśli zapytamy starszych poznaniaków, kogo kojarzą z dawnych lat, no to Wiktor Dega na pewno w pierwszej dziesiątce się gdzieś tam będzie pojawiać.
Pierwszy kawaler Orderu Uśmiechu w Polsce, także to postać absolutnie niezwykła.
A z drugiej strony mamy Janusza Zejlanda, który umiera w czasie II wojny światowej w dramatycznych okolicznościach, to też jest lekarz.
No umiera właśnie na samym początku powstania, bo Janusz Zejland był specjalistą od gruźlicy. On prowadził szpital gruźliczny, robił tam zupełnie niezwykłe rzeczy przez ten cały czas okupacji. I właśnie czy Dega, czy Zejland, oni się wychowali w pruskim Poznaniu. Oni Niemców znali. Im się wydawało, że Niemcy to są kulturalni ludzie. Do nich nie docierało, że ci Niemcy, z którymi mamy do czynienia w II wojnie światowej, nie mają nic wspólnego z tymi Niemcami, których oni znali jeszcze przed I wojną światową. I Zejland, kiedy wybuchło powstanie, właściwie był na urlopie, ale stwierdził, że on pójdzie do szpitala wolskiego, w którym pracował, ponieważ jak tam się pojawią Niemcy, to on tam im wytłumaczy swoją perfekcyjną niemczyzną, że to jest szpital, że on podlega konwencjom i w tym momencie będzie mógł funkcjonować, bo mu się wydawało cały czas, mimo że to był rok 44, że Niemcy będą szanowali konwencje. Natomiast Niemcy nie rozmawiali z nim, tylko ten oficer niemiecki strzelił mu prosto w głowę, zabił go i on zginął na początku powstania, a potem jakby zamordowano tych ludzi w szpitalu wolskim, a potem dokonano eksterminacji w ogóle mieszkańców Woli. To w ogóle jest jakieś zupełnie niewyobrażalne wydarzenie. W ciągu kilku dni zamordowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ale właśnie z postacią Janusza Zejlanda wiąże się taka niezwykła pamiątka. I jak wielokrotnie chodziłem po Muzeum Powstania Warszawskiego, to ten artefakt jest dla mnie najbardziej poruszający i najbardziej niezwykły. uciekły. Bo w jednej z tych szklanych gablot leżą okulary Janusza Zejlanda i na tych jego drucianych okularach są zestygnięte krople krwi. Te, które wypłynęły z jego głowy po tym strzale, także śmiertelnym. Także tutaj jest taka absolutnie niezwykła i poruszająca pamiątka, taki drobny przedmiot, który robi moim zdaniem wstrząsające wrażenie i przemawia dużo bardziej niż te karabiny, granaty, a nawet ten liberator, który tam wisi.
Czy Dega znał Zejlanda, czy Zejland znał Degę?
Och, no i się znali doskonale. To byli przyjaciele. Mhm. Oni się wychowywali w jednej kamienicy, notabene należącej do doktora Bolesława Krysiewicza. Oni razem walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Oni byli nierozłączni i właściwie kontuzja Zejlanda i operacja, którą przeprowadził profesor Wierzejewski i uratował mu nogę, podobno była tym wydarzeniem, które przesądziło o tym, że Dega wybrał karierę ortopedy i został uczniem Wierzejewskiego. No i ta śmierć Zejlanda to jest też taka wielka strata.
No gdyby przeżył wojnę, byłby pewnie taką osobistością w świecie medycznym jak Witold Degal, albo większą.
Tak, niewątpliwie tak. I to właśnie jest to, jakimi myśmy diamentami strzelali do Niemców, czy jakie diamenty myśmy tracili w wyniku powstania. To jest jakaś strata niewyobrażalna i właściwie strata, której do dzisiaj nie odpracowaliśmy, bo tych ludzi, tego, co oni by dla nas zrobili, nie da się już w żaden sposób odpracować.
No i na koniec w tym medycznym świecie powstańców mamy jeszcze jedną postać.
No tak, to jest postać dla nas niezwykle ważna, doktor Józef Granatowicz. No z tą postacią czuję się niezwykle związany, bo nam się udało tego fantastycznego człowieka tak wyciągnąć z mroku w kompletnej niepamięci. Myśmy na niego trafili jako na doktora Poznańskiego Czerwca, dyrektora szpitala Raszei, który właśnie ratował powstańców czerwcowych. Później dotarliśmy do jego rodziny, poznaliśmy jego historię i to jest historia absolutnie niezwykła. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już będzie mogło wielu, wielu ludzi ją poznać, bo w tej chwili dzięki tutaj grantowi od marszałka województwa przygotowujemy książkę o doktorze Granatowiczu, ale on jest też postacią taką bardzo pozytywną, jeżeli chodzi o te jego losy wojenne. On prowadził szpital Omega.
I też miał styczność w dramatycznych okolicznościach z Niemcami, z tym, że przeżył.
To. Absolutnie, bo on urodził się w Moguncji, bo tam jego ojciec kierował zakładami kolejowymi, bo Wielkopolanie w czasie jednak zaborów emigrowali. I była sytuacja taka, że właśnie ścigając jakichś ludzi, Niemcy wpadli na podwórze tej kamienicy, w której był szpital Omega przy Alejach Jerozolimskich i ustawili kilkunastu mężczyzn pod murem. On usłyszał, operując krzyki jakiegoś chłopca, zbiegł tam na dół i zobaczył, co się dzieje i zaczął na tych Niemców krzyczeć. Krzyczeć, nie przebierając w słowach, wyzywając im słowami najcięższymi. No i ten oficer, który kierował egzekucją, tam już stał rozłożony karabin maszynowy, przerwał mu i powiedział: skąd ty jesteś? Granatowicz odpowiedział, że jest z Poznania. Mówi: ale to dlaczego ty używasz słów charakterystycznych dla Moguncji? No i wtedy się okazało, że ten oficer też jest z Moguncji, że oni w ogóle byli w sąsiedniej klasie w gimnazjum, mieli mnóstwo wspólnych nauczycieli, znajomych i ta sytuacja, to przypadkowe spotkanie spowodowało, że nie tylko Granatowicz nie trafił pod ten mur, ale ocalił tych ludzi. Później dzięki tej relacji z tym oficerem udało mu się wyprowadzić cały ten szpital z Warszawy, łącznie z rannymi, łącznie z ludźmi, którzy tam się w nim schronili, łącznie z całym personelem medycznym, a także sprzętem, i pod Warszawą w Brwinowie otworzyć szpital, w którym ratowano, nadal leczono powstańców warszawskich wychodzących, czy osoby wychodzące z Warszawy w czasie powstania. I przez wiele tygodni był to najlepszy, najlepiej działający szpital w rejonie Warszawy. Zresztą udało nam się też tą postać tak ładnie przywrócić pamięci, ponieważ opowieść o tym, jak doktor Granatowicz operował tamponady, to jest taka bardzo skomplikowana operacja serca, znalazła się w książce Aubeny Grabowskiej Stulecie winnych. I myśmy właśnie tu się skontaktowali potem z produkcją tego serialu i ta postać doktora Granatowicza została tam bardzo ładnie rozbudowana, także też udało się go tutaj trochę filmowo pokazać. Może przyjdzie czas, że będzie miejsce na opowieść, bo dla mnie to jest taki absolutnie niezwykły i fantastyczny bohater poznański czy wielkopolski, bo on miał taką wielkopolską przezorność, taki wielkopolski rozum i potrafił z tych sytuacji wyjść obronną ręką. I to jest też jakaś zupełnie niezwykła cecha i niezwykła umiejętność i potrafił po prostu budować. On potem po wojnie stworzył w Poznaniu kilka szpitali, no przede wszystkim szpital Raszei, który jest jego najlepszym pomnikiem. No i udało nam się tutaj skwer przy szpitalu nazwać jego imieniem i tak ta postać bardzo, bardzo wróciła do pamięci społecznej, a była zupełnie zapomniana.
No właśnie o tej pamięci porozmawiamy za chwilę, o Powstaniu Warszawskim, ale o kontekstach wielkopolskich i przede wszystkim o bohaterach z tego regionu rozmawiam dzisiaj z Pawłem Cieliczką z Fundacji Kochania Poznania. Wracamy za chwilę. Jacek Butlewski w naszym niedzielniku. Witam ponownie Pawła Cieliczkę z Fundacji Kochania Poznania.
Witam bardzo serdecznie.
Kilka dni przed rocznicą 81. zdarzało nam się spotykać w Warszawie na wielkopolskiej barykadzie. Kilka lat temu było na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Takie spotkanie także z powstańcami. To było bardzo piękne.
No tak, przez 5 lat, od 2020 do 2024 roku, udawało nam się pozyskać fundusze i razem z 200-300 dzieciakami z wielkopolskich szkół wyjeżdżaliśmy do Warszawy i przy pomocy rekonstruktorów, nauczycieli budowaliśmy na dziedzińcu Ministerstwa Kultury wielkopolską barykadę i tam opowiadaliśmy o Wielkopolanach, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, przypominając, że to była wspólna sprawa, że to nie tylko warszawiacy, ale także zwłaszcza poznaniacy ich w tej walce bardzo wspierali. To były bardzo wzruszające momenty. Odwiedzali nas powstańcy warszawscy, opowiadali o tych swoich przeżyciach, tych także związanych z Wielkopolanami, z ich wielkopolskimi towarzyszami broni. No i szkoda, że w tym roku się nie udało, ale już nie udało się nam pozyskać na to dofinansowania. To była jednak bardzo duża impreza. Może w kolejnych latach uda nam się powrócić do tej idei.
Ale powstają książki, rozbudowują się bazy danych, także ta wasza Fundacji Kochania Poznania, biogramy powstańcze, to jest coś bardzo, bardzo cennego, bo można wpisać sobie nazwisko chociażby w tej waszej wyszukiwarce i poczytać o danym powstańcu, prawda?
Ta pamięć zostaje przywrócona, tutaj zresztą też cieszymy się niezwykle, bo wydaje mi się, że staliśmy się takim trochę zaczynem do tego przypomnienia o Wielkopolanach w powstaniu, bo przed 5-6 laty, gdy myśmy zaczynali te działania, to praktycznie nikt o tym nie mówił, a w tej chwili zajmują się tym instytucje, bo IPN publikuje kolejne fragmenty swojej kartoteki Wielkopolan w powstaniu. Natomiast co najbardziej fantastyczne i co się właśnie wiąże z tym wątkiem naszej rozmowy, to przed 2 laty Instytut Zachodni opublikował relacje, które zbierał profesor, wtedy jeszcze magister, Edward Serwański. I to jest właśnie ta kwestia pamięci, bo Wielkopolanie nie tylko walczyli w powstaniu, nie tylko ratowali osoby, które ucierpiały w walkach powstańczych, ale także od początku dbali o pamięć.
Właśnie Serwański to robił, tak?
Edward Serwański, tak. On zorganizował akcję Iskra Doc i to była akcja absolutnie niezwykła, ponieważ oni już od sierpnia 1944 roku zbierali relacje osób wychodzących z Warszawy. Zapisywali je w sposób absolutnie tutaj ze wszelkimi takimi regułami dokumentacyjnymi, po czym te relacje były szyfrowane. I w momencie, gdy w styczniu 1945 roku zbliżał się front, to oni to w kanie zabezpieczyli takiej po mleku i zakopali. Czyli tutaj mamy sytuację taką samą jak z archiwum Ringelbluma, tylko o tamtym wiedzą wszyscy, o tym naszym Edwarda Srebeńskiego prawie nikt nie pamięta.
No to jest kolejna postać, która aż prosi się o jakiś film, a może i serial na jakiejś tam nowoczesnej platformie.
Absolutnie. To, co oni zrobili dla tej pamięci, było niezwykłe, ale co jest dalej? Te dokumenty były tak doskonałe, że potem, gdy oni je wykopali po wojnie i odszyfrowali, to one były wykorzystywane jako materiał dowodowy w procesach norymberskich. Natomiast po wojnie Srebrzański wydał książkę z tymi relacjami, ale tam była tylko część relacji. Części jakby nie odszyfrowano, wybrano tylko te, które uznano wtedy za najważniejsze. A potem o nich zapomniano.
I odszyfrowano po latach.
I dopiero właśnie, być może właśnie gdzieś tam to pobudzenie, które zaczęło się od tych naszych akcji, spowodowało, że przed kilkoma laty zainteresował się tym właśnie taki fascynat i Instytut Zachodni udostępnił mu te nieodszyfrowane, bo pogubione już te szyfry, nie wiedziano jak to zrobić, i znalazł szyfr i właśnie odszyfrował relacje. Więc nagle, zupełnie nieoczekiwanie, dostaliśmy kilkadziesiąt zupełnie nowych, nigdy nieznanych relacji z pierwszej ręki z powstania warszawskiego, które przyszły do nas teraz, 80 lat później, a które właśnie zbierała ekipa Edwarda Srebrzańskiego.
Mieliśmy lekarzy, mieliśmy archiwistę jako powstańca warszawskiego, ale siłą Wielkopolan było też harcerstwo.
No tutaj ta zasługa Wielkopolan jest niewyobrażalna. Przypomnieć należy, że to Wielkopolanie wymyślili szare szeregi. A wzięło się to stąd, że w momencie, gdy wysiedlano Wielkopolan tutaj poznaniaków z domów, to harcerze i w te mieszkania wprowadzano niemieckich osadników czy przybyszy z Niemiec, to wielkopolscy poznańscy harcerze wrzucali takie listy, gdzie informowali ich, że to są cudze mieszkania, że zajmują cudzą własność, że tak się nie godzi, żeby chociaż no, mieli taką moralną niedogodność, a one były podpisane skrótem SS, co tych Niemców no, paraliżowało, bo rozwijali to właśnie w sposób no, tutaj tych oddziałów szturmowych niemieckich, które budziły grozę w samych Niemcach. Tymczasem to było SS, oznaczało szare szeregi. I potem ci wielkopolscy harcmistrze no, musieli się ewakuować z Wielkopolski i oni tak naprawdę przez całą okupację stanowili trzon harcerstwa w Warszawie. Oni tworzyli to harcerstwo, oni zajmowali w nim najważniejsze funkcje. No i oni zorganizowali w czasie powstania coś, co no, jest zupełnym fenomenem, czyli harcerską pocztę polową, która dostarczała dziennie kilka, czasem kilkanaście tysięcy listów. Te listy były przenoszone przez właśnie takich młodych kurierów, przez tych chłopców nastoletnich, którzy często ginęli, no, ale przynosili bardzo ważne informacje. Z jednej strony były to informacje wojskowe, ale z drugiej były to informacje o tym, że ktoś przeżył, że ktoś gdzieś dyslokował, ale także, że ktoś zginął. Co ciekawe, to te informacje były bardzo krótkie, bo tam były bardzo ścisłe reguły. Informacje nie mogły być dłuższe niż 25 słów.
To taki odpowiednik SMS-a współczesnego.
Tak, te 25 słów to jest mniej więcej te 140 kilka znaków, więc dokładnie są to takie krótkie wiadomości tekstowe.
Tych wątków wielkopolskich związanych z Powstaniem Warszawskim jest dużo, dużo więcej. Będziemy jeszcze do tego oczywiście wracać nie tylko przy okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, a ta rocznica 1 sierpnia. Paweł Cieliczko, Fundacja Kochania Poznania, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i polecam się na kolejne rozmowy, nie tylko przy okazji Powstania Warszawskiego.
Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Do usłyszenia.